dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu jedną z pieśni o słudze Jahwe z księgi proroka Izajasza. Te pieśni o słudze Jahwe w tradycji Izraela były bardzo ważne. Każdy pobożny Żyd znał bardzo dobrze te teksty, ponieważ one w pewien sposób rzucały światło na misję Izraela pośród ludów. Pokazywały tak naprawdę, w jaki sposób Bóg chce się objawiać w historii Izraela całemu światu, całej ludzkości, w jaki sposób Izrael ma być ludem proroczym, ludem, który swoją historią pokazuje Bożą obecność. Ale także to słowo przede wszystkim zapowiadało to, co się dokonało w Jezusie Chrystusie. To słowo dzisiaj nam pomaga rozpoznać w Jezusie Chrystusie prawdziwego Zbawiciela. I nieustannie nam pomaga poznawać Zbawiciela. Myślę, że żyjemy w takim czasie, kiedy jest bardzo dużo zamieszania. I zawsze tak jest. Kiedy patrzymy na historię Kościoła, to zawsze było tak, że przychodzili fałszywi prorocy, przychodzili ci, którzy podawali się za Chrystusa, za Mesjasza, którzy głosili fałszywą Ewangelię, która była bardzo taka chwytliwa, taka zachwycająca, pociągająca, wydawała się takim prostym, łatwym rozwiązaniem życiowych problemów. Ona dawała ludziom takie pozorne poczucie bezpieczeństwa, szybkie rozwiązanie problemów bez krzyża, bez trudnego doświadczenia, ale zawsze to była fałszywa Ewangelia. I myślę, że to doświadczenie fałszywych Mesjaszy, ono nieustannie towarzyszy historii ludzkości. A Słowo Boże nam podpowiada, że im bliżej będzie czasów ostatecznych, tym więcej powstanie fałszywych proroków, którzy będą czynili znaki i cuda, którzy będą mówili, to ja jestem Mesjaszem, to ja już przyszedłem. Jezus przestrzega swoich uczniów przed tym. Dlatego potrzebujemy mocnego kontemplowania Bożego Słowa. Potrzebujemy słuchania tego, co Słowo Boże nam mówi o Jezusie, w jaki sposób objawia, kim jest Chrystus. I zobaczcie, to co wam mówiłem też wiele razy o Janie Chrzcicielu, który siedział na pustyni, który był wsłuchany w Słowo Boże, i tak czynili wszyscy prorocy, po to, żeby znać oblubieńca, żeby kiedy on przyjdzie, kiedy objawi się pośród ludu, wielu go nie zauważyło, nie rozpoznało. Jan Chrzciciel, który słuchał słowa, potrafił rozpoznać Jezusa, który pojawił się pośród ludu. Pojawił się jako Bóg z nami, jako Emmanuel. Dlatego zachęcam was, żebyście bardzo mocno kontemplowali to słowo, te pieśni o słudze Jahwe, które Kościół nam daje w tych dniach do słuchania, abyśmy rzeczywiście tak nasiąknęli tymi tekstami, że nie damy się oszukać w żaden sposób, że będziemy potrafili rozpoznawać prawdziwego Pana, który do nas przychodzi, prawdziwego Jezusa Chrystusa. Jezus dzisiaj objawia się w tych tekstach i pokazuje się jako ten, który przychodzi, aby przynieść narodom prawo, nowe prawo. Ale Jezus przychodzi w całkowitej łagodności, w całkowitym uniżeniu. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlącego się knotka. A więc Jezus nie przyjdzie i nie przychodzi w jakimś celebryctwie, w jakimś takim doświadczeniu zewnętrznej chwały, bycia pociągającym, właśnie bycia modnym, bycia kimś, kto skupia na sobie. Chrystus przychodzi w sposób bardzo pokorny, w sposób taki, żebyśmy my mieli wolność w przyjęciu Go do swojego serca. On w taki sposób przychodzi. Dalej Słowo Boże nam mówi: nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Słowo Boże jest mocne, jest żywe, jest skuteczne. Nie wraca do Boga, dopóki się nie wypełni. Bóg ma moc. I my mamy ufać w to, że jeśli Bóg ma jakieś zamysły wobec nas, wobec ludzkości, to one muszą się wypełnić. Ale my jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć w tym wypełnianiu Słowa Bożego, żeby przyjąć to Słowo do swojego serca, żeby przyjąć Boże prawo, żeby Chrystus nie musiał czekać na miejsce w naszym życiu. To jest nasze szczęście tak naprawdę, żebyśmy rozpoznali chwilę obecną, byśmy rozpoznali nawiedzenie Boże, które przychodzi do nas, kiedy Bóg puka do naszego serca, kiedy Bóg chce wejść. I zobaczcie dzisiaj w Ewangelii, piękna jest postawa Marii, która rozpoznaje Jezusa, która znowu pokazuje to, co jest najważniejsze, która pokazuje, gdzie jest oblubieniec, która pokazuje nam, co mamy robić też w tym wielkim tygodniu. Mamy namaszczać stopy Pana, mamy siąść u stóp Zbawiciela i przebywać przy Nim, bo to jest ta najlepsza cząstka, która jest nam dana. Żebyśmy nie dali się zwieść różnym innym rzeczom, pędowi przygotowań, jakimś zewnętrznym sprawom. I zobaczcie, jak też bardzo mocno w tej Ewangelii demaskuje się nieprawe serce Judasza, które działa pod pozorem fałszywego dobra. Zobaczcie, jak niebezpieczne dzisiaj jest sprowadzenie Ewangelii, sprowadzenie życia Kościoła tylko do jakiejś zewnętrznej działalności charytatywnej, dobroczynności, żeby zamienić to, co najważniejsze w Kościele powinno się dokonywać, więc liturgia, kult Jezusa Chrystusa, miłość wobec oblubieńca, która najpełniej dokonuje się w liturgii, żeby to wszystko zamienić w kult człowieka, żeby służyć tylko człowiekowi. To jest bardzo subtelna rzecz. Zobaczcie, Judasz gorszy się tym, że drogocenny olejek zostaje wylany na stopy Jezusa. I mówi to nie dlatego, że troszczy się naprawdę o ubogich. Bo każdy, kto ma prawdziwą miłość do Chrystusa, on będzie też potrafił kochać swoich braci i siostry. On będzie też potrafił rozpoznać, kiedy ma w czynny sposób pomagać drugiemu człowiekowi, kiedy go ma miłować. Ojciec Święty Benedykt XVI kiedyś w swojej jednej homilii właśnie zwrócił uwagę, że bardzo niebezpieczne jest to, żeby życie Kościoła sprowadzić tylko zredukować do jakiejś moralności, do dobroczynności, do jakiegoś zewnętrznego działania. Zobaczcie, to stało się też bardzo mocno na Zachodzie, gdzie parafie pozamieniały się w świetlice różnego rodzaju, w jakieś kluby sportowe, w inne rzeczy. Księża pozamykali kościoły często w niedzielę, jeżdżąc na wycieczki, zamiast prowadzić liturgię ze swoimi parafianami. To jest jakaś fałszywa droga, która jest wielką pokusą, która tak naprawdę, zobaczcie, jest uobecnieniem też postawy Judasza w Kościele, która pokazuje nam jakąś fałszywą drogę, pod pozorem oczywiście dobra. I my musimy rzeczywiście bardzo mocno zrozumieć, wejść w kontemplację postawy Marii, która miłuje oblubieńca. My jesteśmy zaproszeni, żeby być tymi, nie tylko w Wielkim Tygodniu, ale w ogóle każdego dnia. Mamy być tymi, którzy miłują oblubieńca, którzy siadają u jego stóp, którzy słuchają jego słowa, którzy wybierają tą najważniejszą cząstkę i którzy swoją miłością, swoim przywiązaniem do Jezusa namaszczają jego ciało wonnym olejkiem, To, co wydaje piękny zapach, to jest nasze bycie przy Jezusie. Wiecie, to jest też piękne u mnichów, że wielu z nich, kiedy czytamy właśnie różnego rodzaju historie świętych i mnichów, nawet po śmierci ich ciała często wydawały piękny zapach. Patrzcie na ojca Pio, często kiedy pojawia się, także dzisiaj, kiedy ludzie modlą się przez jego wstawiennictwo, pojawia się zapach fiołków. Ludzie święci pachną. To jest ten wonny olejek, to jest zapach świętości, to jest zapach bycia przy stopach Jezusa. To jest zapach towarzyszenia Jezusowi, to jest zapach miłości do Boga. I to jest pewien znak też, który Bóg nam dzisiaj daje właśnie w tej Ewangelii. Ja chciałbym dzisiaj jeszcze sięgnąć do tego tekstu, który jest przewidziany na dzisiejszy dzień w naszym przygotowaniu do zawierzenia się Chrystusowi przez ręce Maryi. Ponieważ tą, która towarzyszy też przez całą mękę Jezusowi, aż po krzyż, aż po zmartwychwstanie, jest Maryja. I jeśli nie chcemy na tej drodze się pogubić, tego rozeznawania, tego bycia przy Chrystusie, to potrzebne jest, byśmy trzymali się mocno Maryi, bo ona była dla nas nauczycielką. I pewnym papierkiem lakmusowym, do czego jeszcze bardziej jestem przekonany, kiedy czytam traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, jest właśnie prawdziwy kult do Matki Bożej. To, co odróżnia prawdziwą Ewangelię, prawdziwe życie Kościoła od jakiegoś fałszywego, od fałszywej Ewangelii, to jest kult do Matki Bożej. Zobaczcie, co dzisiaj nam mówi święty Ludwik. Odrzuceni nie troszczą się wcale o nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy Matki Wybranych. Nie nienawidzą jej wprawdzie wyraźnie, owszem, odprawiają na jej cześć niejedno nabożeństwo, ale poza tym nie znoszą, by ją czule kochano, bo nie mają do niej czułości Jakuba. Gdy chodzi o nabożeństwa, którym dobre dzieci i słudzy Maryi wiernie się oddają, chcąc zjednać sobie jej miłość, to oni ustawicznie krytykują, nie wierzą, by nabożeństwo to było im do zbawienia potrzebne. Sądzą, że byle by nie nienawidzili wyraźnie Najświętszej Dziewicy lub nie gardzili otwarcie nabożeństwem do niej, to już zasłużyli się dla jej miłości i nie troszczą się wcale o poprawę życia. Myślę, że te słowa są bardzo mocne i bardzo ważne, żebyśmy rzeczywiście spojrzeli najpierw na swoje serce, na to, jaką my mamy relację z Maryją, jakie jest nasze nabożeństwo do tej dobrej, czułej matki, jak ją nazywa święty Ludwik. Ale myślę, że to jest bardzo ważny znak rozpoznawczy. Zobaczcie, że to jest też doświadczenie walki duchowej, że diabeł nie znosi Matki Bożej. Potrafi czasem wytrzymać obecność Pana Jezusa, natomiast kiedy wzywamy Matki Bożej, to on nie jest w stanie jej obecności wytrzymać. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że to stworzenie, bo Maria nie jest Bogiem, jest tylko stworzeniem, ale zostało tak głęboko wywyższone przez Boga, ale też było tak głęboko pokorne. Zobaczcie, Maria jakby odwraca nieposłuszeństwo demonów. Demony powiedziały Bogu: non serviam, nie będę służył. Zostały stworzone, żeby służyć Panu Bogu jako stworzenie, ale nie chciały się temu poddać. Maria jest doskonałą służebnicą, niewolnicą pańską. Jest tą, która powiedziała: będę służyć, jestem do dyspozycji Boga, a więc zupełnie odwrotnie niż powiedziały demony. I jeżeli my pójdziemy taką drogą, jaką pokazuje nam Maryja, drogą niewolnictwa Maryi, drogą całkowitego powierzenia się woli Boga przez ręce Maryi, bo ona najdoskonalej ze stworzeń wypełniła tą wolę, dlatego przed jej niepokalanym sercem uciekają demony. Przed jej posłuszeństwem uciekają złe duchy. Nie są w stanie tego posłuszeństwa znieść. Dlatego jeśli my wejdziemy do jej szkoły, powierzymy się jej prowadzeniu, możemy być pewni, że także z naszego życia będą uciekały demony, że także my będziemy ochronieni jej płaszczem macierzyńskiej miłości, bo ta czuła, dobra matka nie opuszcza swoich dzieci, jak mówi nam święty Ludwik. Dlatego myślę, że to jest taka dobra droga, którą podejmujemy, którą wybieramy, żeby Maryja jakoś jeszcze bardziej mocno stała się obecna w naszym życiu.